Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I wracamy do studia Odysei Wyborczej. Godzina 10.45, ale to troszeczkę przedłużymy rozmowę. Będzie później serwis. Wszystko będzie jak należy. W naszym studiu Kasper Kita, dziennikarz, publicysta, portal Nowy Ład. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i teraz czas nam odbyć rozmowę o sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Na początku kształtuje się nowa administracja. Część nominacji budzi zaufanie takich tradycyjnych konserwatystów, nawet powiedzmy trochę jest tam neokonserwatywnych takich powiązań, zwłaszcza u Marco Rubio. Część budzi taką, no powiedzmy, że to jednak idą tacy ludzie, którzy do tej pory nie byli w rządzie. Co możemy powiedzieć, jak Donald Trump szyje swoją administrację i jak łączy te dwa nurty, stary establishment republikański, prawicowy, z ludźmi, którzy wyrośli w ramach i na ruchu MAGA.
Wydaje mi się, że Donald Trump wybiera opcję pośrednią. To znaczy, o ile 8 lat temu, kiedy Trump poprzednio został prezydentem, to wyraźnie chętnie wskazywał ludzi, którzy byli spoza polityki, którzy osiągnęli sukces w jakiejś innej sferze życia. Na przykład generał Mattis jako emerytowany wojskowy, czy Rex Tillerson jako wieloletni szef jednego z największych na świecie koncernów naftowych, który został sekretarzem stanu, czyli ministrem spraw zagranicznych, mówiąc po naszemu, a Mattis ministrem obrony. Tego typu nominacje, ludzie z biznesu, ludzie z wojska, ludzie z, no, nie będący właśnie reprezentantami tego starego republikańskiego establishmentu, a częściowo też ludzie no, brani z tych, powiedzmy, z tego zaplecza jego własnego, tak? No, ludzie, którzy po prostu wiele lat z nim współpracowali biznesowo, czy też marketingowo. No to teraz wydaje mi się, że Trump po tym, jak poprzednia jego administracja była po prostu jednym wielkim bałaganem, nie czarujmy się, tak? Na kluczowych stanowiskach ludzie się zmieniali co chwila. Mieliśmy 5 różnych osób na czele Departamentu Obrony przez 4 lata, 4 różnych doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego. Wydaje mi się, że teraz Trump idzie bardziej w kierunku takim pośrednim, to znaczy ani nie wybiera ludzi z tego skrzydła takiego twardego MAGA, takich ludzi, którzy chcieliby się skupić rzeczywiście wyłącznie na polityce wewnętrznej, na ludzi w rodzaju Tuckera Carlsona, którzy chcieliby po prostu robić, powiedzmy, kontrrewolucję w Stanach Zjednoczonych, a Ukraina, Chiny, Rosja, Izrael, wszystko jedno, niech się dzieje wola nieba. Mamy z drugiej strony takich, powiedzmy, twardych reprezentantów starego establishmentu, ludzi, no takich właśnie trochę neokonserwatywnych, jak powiedziałeś, ludzi, którzy najlepiej by się czuli w administracji któregoś z Bushów, tak? Ludzi w rodzaju Nikki Haley, która była ambasadorem w ONZ-cie za Trumpa, czyli tego typu ludzie też byli reprezentowani. No i potem była teraz jego rywalką w prawyborach do końca. Była tą ostatnią, która jeszcze się przed Trumpem broniła, no i która starała się właśnie reprezentować ten bardziej centrowy, bardziej liberalny nurt w ramach partii republikańskiej, bardziej establishmentowy, bardziej poprawny politycznie, ale też bardziej interwencjonistyczny w polityce międzynarodowej. No to teraz Trump tnie po skrzydłach, bym powiedział. Ani powiedział, że nie weźmie Haley, ani nie weźmie Mike'a Pompeo, który był jego sekretarzem stanu, a wcześniej szefem CIA, czyli przez 4 lata był na 2 bardzo ważnych stanowiskach i wcześniej był posłem, też reprezentował ten raczej no, trochę bardziej konserwatywny, ale jednak establishmentowy nurt właśnie w ramach partii republikańskiej. No to teraz Trump bierze, i też i Pompeo i Haley zgrzeszyli tym, że przez te ostatnie 4 lata, odkąd Trump przestał być prezydentem, zdarzyło im się go krytykować, prawda? Zwłaszcza Haley, ale Pompeo też miał wypowiedzi o tym, że tutaj Trump musi rzeczywiście, my zobaczymy te zarzuty, musi za nie odpowiedzieć, tutaj sądy rozstrzygną i tak dalej. Teraz Trump bierze, ani nie bierze tych, powiedzmy, swoich takich twardych, ideologicznych zwolenników, którzy chcieliby robić kontrrewolucję i nie interesować się polityką zagraniczną szczególnie, albo traktować ją drugorzędnie, ani nie bierze tych ze starego establishmentu, bierze postaci właśnie pośrednie, w rodzaju Marco Rubio, który z jednej strony ewidentnie wywodzi się z establishmentu, no i kiedyś był taką młodą gwiazdą partii republikańskiej. On został bardzo, bardzo młodo posłem, czy właśnie no, po naszym powiedzielibyśmy radnym w parlament, w legislaturze stanowej na Florydzie. Później w wieku 30 kilku lat został speakerem Izby, czyli no powiedzmy przewodniczącym parlamentu stanowego, po naszemu moglibyśmy powiedzieć marszałkiem województwa. Później został, czy też no przewodniczącym sejmiku, różnie tam, nieważne. Później Rubio został senatorem w 2010 roku. W 2016, jak pamiętamy, jako taka właśnie młoda gwiazda, tutaj Latynos, tutaj no właśnie, czyli reprezentant tej grupy etnicznej, która miała być dla republikanów najważniejsza do pozyskania i rzeczywiście, jak widzimy w tych wyborach, to Trumpowi dało w dużej mierze zwycięstwo. Z drugiej strony taki właśnie no trochę prawica, trochę centrum, wyraziście, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, ponieważ tutaj będzie jakby sekretarzem stanu, to jest najważniejsze. To Rubio historycznie był wyraziście interwencjonistyczny, tak? Był za konfrontacją z Chinami, za konfrontacją z Rosją, za konfrontacją z Iranem, nazywał Putina przestępcą. No, Rubio w 2015-16 roku miał bardzo ostre starcia z Trumpem, również na tym tle, kiedy Trump był właśnie bardziej za na przykład wycofaniem się z Iraku i Afganistanu, kiedy Trump krytykował właśnie administrację Busha, kiedy Trump mówił o tym, że Ameryka powinna bardziej dbać o swoje własne interesy, a mniej pomagać swoim sojusznikom. Rubio wtedy był z nim w sporze, zresztą mieli wtedy bardzo ostre, bardzo widowiskowe spory, tak? No, być może część słuchaczy i widzów pamięta, jak Trump mówił o Little Marco, prawda, małym Marco, jego małych dłoniach i sugestiach, że inne rzeczy też są małe. No, Trump potrafił być wtedy bardzo kwiecisty i Rubio też potrafił go ostro atakować. No ale po tym, jak Trump również w jego stanie na Florydzie wygrał, Rubio się wycofał, później ostatecznie Trumpa poparł. No i stopniowo Rubio modus vivendi z Trumpem również jako senatora, Trump był wtedy prezydentem, wypracował. No i Rubio przez te kolejne 8 lat, mimo tego, że wywodzi się ewidentnie ze środowiska innego niż Trump, no to on jest człowiekiem elastycznym generalnie. Anegdota głosi, że w 2016 roku, jak startował na prezydenta, to chodził i do katolickiego kościoła w niedzielę, i do protestanckiego, żeby każdy myślał, że jest swój. Rubio się po prostu dostosował swoją retorykę częściowo do przekazu Trumpa. Trumpa nie krytykował za bardzo. No i jeżeli już, to starał się mu sugerować pewne rzeczy. No i Rubio dzisiaj będzie prawdopodobnie sekretarzem stanu, co jest kluczowym stanowiskiem i jeśli chodzi o kreowanie polityki zagranicznej i jeśli chodzi o dynamikę układu wewnętrznego, ponieważ co to oznacza? Że wszyscy wiemy, że Trump będzie prezydentem tylko jedną kadencję, bo już jedną był. Wszyscy wiemy, że J.D. Vance będzie chciał być jego następcą. Wszyscy wiemy, że już za niecałe 2-2,5 roku będziemy mieli ogłaszanie startu w kolejnych prawyborach republikańskich i walkę o nominację. No i wiemy, że Vance będzie chętny, ale Rubio też na pewno będzie chętny. I ewidentnie będziemy mieli ciekawą dynamikę z różnymi politykami pokolenie młodszymi niż Trump, którzy będą chcieli walczyć o to, żeby to oni byli jego następcami. I to oni byli też decydentami w tej administracji.
Marco Rubio, do spraw bezpieczeństwa pan Waltz, nie wiem, czy to się utrzymało, czy nie, bo to wczoraj była plotka, chyba ci już jest potwierdzone. Czy Marco Rubio jest jeszcze plotką, a chyba pan Timothy Waltz już jest chyba faktem.
Tak. Michael Waltz został Michael, potwierdzony przez Trumpa. I rzeczywiście to też jest polityk. No zwróćmy uwagę na przykład Waltz, który... No on jest przede wszystkim weteranem wojennym, tak? On był w siłach specjalnych amerykańskich, Green Beret, tak? Zielony Beret. Natomiast Waltz, no chociażby był przeciwnikiem wycofania się z Afganistanu w 2017 roku, tak? Kiedy Trump został prezydentem, mówił, że wycofanie się z Afganistanu to byłby błąd. Więc to nie są politycy, nawet jeżeli oni dzisiaj, czy Rubio, czy Waltz mówią bardzo dużo o tym, że prawda, America First i tak dalej, to oni nie rozumieją America First jako wycofanie się ze świata. I to jest z naszego punktu widzenia na pewno istotne. To nie są politycy, oczywiście, tak jak mówiłem, to są niewątpliwie, no zawsze jakby polityka wymaga kompromisów. Rubio na pewno jest politykiem bardzo elastycznym. Waltz, który był przez ostatnie lata posłem, też na pewno wcześniej pracował między innymi właśnie w administracji Busha. No to na pewno też jest człowiek, który no będzie oczywiście się dostosował do tego, czego będzie chciał Trump, ale to nie będzie człowiek, który będzie mu, kiedy będzie przedstawił prezydentowi opcję na stół i prezydent będzie musiał wybrać, który będzie mu rekomendował, ale też który będzie na przykład obsadzał stanowiska niżej siebie, no to nie będzie człowiek, który będzie chciał, żeby Ameryka się wycofała z świata. To są zwolennicy tego, żeby Ameryka aktywnie, asertywnie, ostro walczyła o swoją pozycję w świecie, przede wszystkim z Chinami. To, co łączy Waltza, Rubio i kilka jeszcze innych osób, to jest bardzo ostry kurs wobec Chin, ale także nie są to bynajmniej ludzie, którzy chcieliby być miękcy, chociażby wobec
Dobrze,
Putina.
Ale jeżeli ostry kurs wobec Chin, a chyba w waszym kraju dominuje taki nastrój, że jesteśmy już słabi. babci. To już nie są czasy pustynnej burzy, to już nie są lata 90. czy 2000, kiedy my jako jedyne mocarstwo, supermocarstwo dysponujemy światem. Teraz trzeba zawężać fronty, zwężać fronty. Skoro mamy iść na Chiny, no to pytanie, co z Europą?
Tak, no to będzie to fundamentalne pytanie. Fundamentalne pytanie, które wynika również z tego, że Stany Zjednoczone z jednej strony chciałyby, i wydaje mi się, że decydenci nowi amerykańscy też oczywiście chcieliby, żeby Rosja przestała atakować kolejne kraje europejskie, tylko no widzą po pierwsze, że administracja Bidena nie była w stanie zatrzymać Rosji, nie była w stanie nacisnąć, przekonać Putina, czy zaszantażować Putina, żeby nie atakował, mimo tego, że Amerykanie wiedzieli z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, że Putin zaatakuje. Biden, czy jego szef CIA, Burns, przecież ambasador w Moskwie wcześniej, nie byli w stanie, mimo rozmów z Putinem i z Patruszewem chociażby, czy z Ławrowem, nacisnąć, żeby nie atakowali, czy później, żeby się wycofali. Więc to jest też pytanie, na ile Stany Zjednoczone, zasadnicze pytanie brzmi, na ile Stany Zjednoczone są w stanie wpłynąć na Rosję bez wysyłania swoich żołnierzy. A Amerykanie nie chcą wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę, to i Trump też nie będzie chciał tego zrobić, ponieważ to byłoby społecznie bardzo nisko akceptowalne, tak, po wojnach w Iraku i Afganistanie i też wobec ograniczonych zasobów. No więc pytanie, na ile Trump będzie w stanie, czy kijem, czy marchewką i na jakich warunkach wpłynąć na Putina, żeby zakończył konflikt. No tutaj niestety możemy mieć do czynienia z presją na Ukrainę, żeby Ukraińcy się też w ramach tych negocjacji na przykład zrezygnowali de facto z Krymu, czy z tych terenów, które Rosja nie zajęli. No tylko pytanie, tylko też nie wydaje mi się, żeby w Ukrainie była w tej chwili jakaś rozpacz, tak, z powodu wyboru Trumpa. Raczej wydaje się, że oni byli też na tyle rozczarowani administracją Bidena, tym kunktatorstwem tej administracji, że liczą na to, że Trump będzie z Putinem negocjował z pozycji siły. I też na pewno Trump i tym bardziej Rubio. Nie sądzę, żeby oni na jakimkolwiek etapie uznali, że upadek Kijowa mógł być dla nich czymś akceptowalnym.
To jest jeden element. Zbliżamy się do Polski. Te nominacje, co mówią o tym, jak się będzie kształtować polityka nowej, drugiej administracji Donalda Trumpa wobec Warszawy, naszego regionu. Wielu polityków, publicystów również ma takie nadzieje, że dojście tej administracji to będzie zmiana konstelacji dookoła Polski, która suma summarum przyniesie zmianę władzy nad Wisłą.
Myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy powtarzali sobie, to, co się wydarzy w Polsce, zależy przede wszystkim od Polaków, tak? Bo obawiam się, że niestety w naszym dyskursie jest dużo takiego podejścia, że w 23, zwłaszcza wśród części ludzi związanych, powiedzmy, z PiS-em, że w 23 roku siły ciemności przyszły i PiS odsunęły od władzy, siły zagraniczne, prawda?
To, że duży był udział Brukseli, KPO, nie KPO.
Ale także administracja Bidena też
tak
temu nie... Też,
I pan ambasador Brzeziński.
Dokładnie. A teraz tak samo teraz mają po prostu przyjść zewnętrzne siły światłości. I po części jest to oczywiście, czy jest to generalnie prawda, że różne ośrodki zagraniczne dążyły do odsunięcia PiS-u od władzy. A natomiast jednak ostatecznie zdecydowały, moim zdaniem, w dużej mierze błędy własne, ale też należy zajmować się tym, na co człowiek ma przede wszystkim wpływ, tak? Czyli po prostu program, komunikacja z wyborcami i tak dalej. To nie jest tak, że Amerykanie czy Bruksela, czy ktokolwiek sfałszował wybory, albo że teraz może przyjść w drugą stronę J.D. Vance i sfałszuje wybory tak, żeby kandydat Platformy przegrał, tak? Kluczowe będzie to, co będą robić Polacy, ponieważ też to, kto zostanie, jakby najbliższe miesiące pokażą, jak ważna jest Polska realnie dla administracji Trumpa, ponieważ tutaj rzeczywiście wszystkie te czynniki się zgadzają, tak? Rzeczywiście...
Ale to nie musi być tak, że przyjedzie nowy ambasador, chyba to nie będzie pani Georgette Mosbacher, która wczoraj w telewizji polskiej scenie likwidacji występowała i chyba już zgłaszała, że ona by jednak chciała, ale chyba to nie będzie ona, no ale powiedzmy, nie to, że przyjdzie nowy ambasador i tam zadzwoni do Kosiniaka i mówi, zmieniaj koalicję, a Kosiniak mówi, tak jest, już idę z Szymonem Hołownią do koalicji z PiS-em. Tak nie będzie, ale duży był taki ładunek emocjonalno-polityczny w tym, że w kampanii i w drodze do władzy Donalda Tuska, że on ma lepsze kontakty z zagranicą, że on, prawda, że jego gabinet to będzie powrót do Europy, na salon, etc. Teraz się okazuje, że to może być odwrotnie, że to właśnie Donald Tusk będzie trochę pariasem tego nowego świata, będzie ostatnim, trochę jak to mówił, trochę jak to też mówi Maciej Kożuszek, że to będzie taki trochę już ostatni bastion liberalizmu za chwilę.
Liberalny dinozaur.
Tak jest. I że będzie tam trochę takim, trochę pariasem, a trochę osobą, która nie pasuje do nowej, bardziej konserwatywnej zachodnioeuropejskiej, czy w ogóle zachodniej układanki.
No to będzie rzeczywiście ciekawe, ponieważ niewątpliwie dzisiaj ten argument o wpływach w Waszyngtonie można odwrócić. Rzeczywiście. Oczywiste jest, że Donald Trump i jego ludzie nie patrzą z sympatią na Donalda Tuska. Natomiast też no jednak przestrzegałbym przed nadmiernym triumfalizmem, o tyle, że no Donald Tusk cały czas ma chociażby oparcie w Komisji Europejskiej i pani von der Leyen będzie kolejne 5 lat jej szefową. W Niemczech
pytanie,
też...
Pytanie, co będzie na plus czy na minus, bo to, co robi Komisja Europejska, może się okazać nagle, że bycie... Już Donald Tusk mówi, co jest też ciekawe, o tym zaraz powiemy, już mówi, że polityka klimatyczna Europy to nie zawsze jest taka dobra, więc teraz trzeba będzie udawać, że my w ogóle Ursuli to nie znamy.
Tak, czy ja myślę, że to będzie inaczej, że Ursula będzie udawała, że nie robi tego, co robi. I tak, że politycy, wielu polityków unijnych, i myślę, że Donald Tusk się po prostu w to wpisuje, w ostatnich miesiącach udaje, że polityka migracyjna, polityka klimatyczna, to są rzeczy, które jakby wydarzyły się same, spadły z nieba, a nie są efektem decyzji konkretnych ludzi, którzy mają konkretne nazwiska. Wydaje mi się, że będzie i już teraz mamy taką chęć zaciemniania obrazu społeczeństwa poprzez słowa, frazesy, które niekoniecznie będą się przekładać na rzeczywistość, tak? Właśnie jeśli chodzi na przykład o korekty tego typu polityk. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to jednak no, kluczowe moim zdaniem będzie właśnie tutaj wspomniałeś kwestia ambasadora. I Mosbacher, i Brzeziński pojawili się w Polsce dopiero rok po tym, jak się zmienił prezydent USA. Pytanie podstawowym takim papierkiem lakmusowym tego, jak ważni jesteśmy dla Trumpa, będzie to, jak szybko pojawi się nowy ambasador. Ale też jak szybko Trump sam pojawi się w Polsce, ponieważ mamy już informację, że no, kancelaria prezydenta zabiega o to, żeby on się pojawił
bardzo
szybko.
Jak na razie wiemy, że jeszcze przed zaprzysiężeniem pewnie w Mar-a-Lago, pewnie w Palm Beach na Florydzie pojawi się Andrzej Duda.
Tak. I wiemy też, że była już pierwsza rozmowa telefoniczna prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem. No, zobaczymy i to jest bardzo dobrze, że te kontakty przez lata były rzeczywiście
budowane. Ale to będzie też sygnał, jeżeli Donald Trump przyjmie, to być może być jedna z pierwszych, albo zgoła pierwsza wizyta i spotkanie personalne, osobiste przywódcy innego państwa z Donaldem Trumpem. Nie wiem, czy to już były jakieś spotkania, czy się proponowane.
Na razie nie. Nie, to miałoby to niewątpliwie bardzo duży wymiar symboliczny i byłoby to bardzo korzystne, jeśli chodzi o narrację wewnętrznie, również dla obozu prezydenta Dudy, niewątpliwie. Natomiast to jest jedna sprawa to jest poziom narracyjny, tego rzeczywiście, że teraz można mówić, że tutaj rzeczywiście to Trump jest, powiedzmy, PiS może mówić, że Trump jest bardziej nasz, w cudzysłowie. Natomiast druga rzecz to jest to, na ile Amerykanie sami się realnie zaangażują na rzecz na przykład tego, żeby Trump na przykład przyjechał do Polski i spotkał się na przykład z jakimś kandydatem na prezydenta. A trzecia zupełnie jeszcze inna rzecz to jest to, na ile z tych wszystkich gestów i słów, czy no w tej drugiej kategorii moglibyśmy jeszcze pomieścić ewentualne naciski na zmianę rządu, gdyby prezydent powiedzmy był dalej z obozu bliższego PiS-owi, czy też powiedzmy szeroko pojętej prawicy. Natomiast trzecia rzecz, jeszcze inna, to jest kwestia tego, co z tych wszystkich słów, gestów i spotkań wyniknie, jeśli chodzi o polskie interesy bezpieczeństwa. Na przykład jeśli chodzi o to, jakie ceny będziemy mieli oferowane, jeśli chodzi o zakup zbrojenia, prawda? Czy one będą w jakikolwiek sposób preferencyjne. Jak będzie wyglądała sprawa obecności militarnej Ameryki w Polsce. Jak będzie wyglądała kwestia ceł, które Stany Zjednoczone będą zapewne nakładać na kraje Unii Europejskiej i jak i na ile one będą, na ile Polska będzie miała jakkolwiek lepszą sytuację niż inne kraje, jeżeli rzeczywiście Ameryka miała być nam nieco przychylniejsza niż innym krajom. I tak dalej. Tych kwestii jest bardzo dużo. Na przykład też jeśli chodzi o to, jak się czy zdanie Polski będzie uwzględniane, jeśli chodzi o relacje Stanów Zjednoczonych z Niemcami, relacje Stanów Zjednoczonych z Rosją. Więc musimy też pamiętać o tym, żeby te spotkania, miłe gesty i klepanie się po plecach, które są oczywiście ważne, niezbędne, przekładać na konkrety i też formułować z naszej strony pewne oczekiwania, żeby też politycy polscy czuli presję, że się od nich konkretnych rzeczy oczekuje, a następnie, żeby Amerykanie czuli presję, że nam nie wystarczy to, że Trump tu przyjedzie i powie, że Jan Paweł II był wielkim Polakiem.
Chociaż to pewnie zrobi, to wszystko oczywiście jest miłe, ale wymiernych korzyści nie ma. Prawica w tym samym oczekiwaniu, posłowie Prawa i Sprawiedliwości wstają, klaszczą, to wszyscy widzieliśmy, potem inne elementy. No i pytanie, na ile polska prawica powinna liczyć na ten impuls z zewnątrz?
Moim zdaniem zawsze, tak jak w życiu jednostkowym, należy przede wszystkim skupiać się na tym, na co mamy bezpośredni wpływ, czyli na siebie, tak? Pracować nad sobą, starać się samemu wyciągać wnioski ze swoich błędów, a to, co z zewnątrz, no to może być pewien czynnik wspomagający, tak? Ale to nie może być nasza podstawowa nadzieja, tak? To jest też takie znów założenie, w którym Polska nie jest krajem czy narodem, Polacy nie są podmiotowymi, coś musi, albo ktoś z zewnątrz nam zaszkodzi, albo ktoś z zewnątrz nam pomoże. No nie, musimy się skupić przede wszystkim na sobie. Tego typu zjawiska jak wybór prezydenta USA, bardzo ważne, oczywiście, starać się wykorzystać na swoją korzyść, na różnych płaszczyznach, ale nie powinniśmy jakby zrzucać tego, że to będzie kluczowe, co zdecyduje o przyszłości Polski. Przede wszystkim polskie patriotyczne elity i środowiska muszą skutecznie docierać do Polaków, tak? To jest najważniejsze.
Na ile jest tak, że w tej chwili ekipa Donald Tusk, Jarosław Sikorski może nawiązać własne kanały komunikacji skuteczne z Donaldem Trumpem, kiedy są omawiane te szczegóły, że będzie pewnie spotkanie jeszcze przed zaprzysiężeniem Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. To Radosław Sikorski napisał taki komunikat, że on zachęca, poleca. To powiedział też rzecznik, pan Wroński, bardzo wyjątkowa postać, kiedy był dziennikarzem Wyborczej. No, raczej miał opinię negatywną w środowisku, jako osoba nie do końca zawsze prawdomówna. Teraz został rzecznikiem MSZ-u. No, jeszcze mówi, że tutaj MSZ już zachęca, poleca i popiera. No i trochę takie ubieranie to w słowa, jakby Andrzej się spotkał z Donaldem Trumpem, dlatego że Jarosław Sikorski mu to załatwił z Donaldem Tuskiem.
Nie, no, oczywiście.
To będzie skuteczne w polityce wewnętrznej, że my zawsze byliśmy, ja, Jarosław Sikorski, zawsze lubiłem Trumpa.
To jest gaszenie pożaru. Natomiast oczywiste jest, że dzisiaj to prezydent ma znacznie lepsze kanały komunikacji tam, no i że minister Sikorski, gdyby mógł, gdyby miał taką możliwość, to sam by sobie szybko załatwił spotkanie z kimś od Trumpa. Widzimy, że
tego
na razie...
A może nie może? No, to... Jest na aucie, jest tak, że ta ekipa jest na pewnym spalonym w ekipie Trumpa.
Czy ja uważam, że nigdy jakby... Sam fakt, że oni rządzą w Polsce, sprawia, że siłą rzeczy pewne kanały, jak już Trump przejmie
oficjalne się
pojawią, tak? To nie jest tak, że teraz, nie wiem, Trump zerwie relacje z Polską, bo Tusk jest premierem, tak? I zresztą nie wiem, czy tego powinniśmy sobie życzyć. Natomiast no, na pewno jest tak, że no, jak widzimy, Sikorski się na razie z nikim od Trumpa nie spotkał. No, gdyby miał taką możliwość, to już by to zrobił, albo by odbył jakąś rozmowę, prawda? Zobaczymy, kiedy i jak szybko to nastąpi. Natomiast też nie sądzę, żeby było tak, że Tusk będzie jakoś całkowicie izolowany przez Trumpa, ponieważ Trumpa też no, będzie interesować to, kto ma w Polsce realną władzę, ale no, pytanie, na ile Trump będzie, czy Vance, czy Rubio będą chcieli wpłynąć na to, czy ludzie, którzy potrafili Tuska krytykować, żeby Tusk w Polsce przestał być premierem.
To już ostatnie pytanie. Władze prawicową w Polsce Komisja Europejska grillowała kolejnymi aspektami: praworządne, niepraworządne, to działanie zgodne, to niezgodne. Waszyngton będzie mógł to robić, ma narzędzia i też będzie mógł, tutaj ambasador, mówić, że jednak rządzenie uchwałami to nie do końca praworządne i wystawiać cenzurkę z praworządności ekipie Tuska. To próbował robić przez chwilę na początku kadencji Joe Biden, ten słynny szczyt demokracji, który zwołał, potem nic z tego nie wyszło, nie było to kontynuowane, ale taka próba była.
Tak, ale no nie sądzę, żeby Donald Trump na dużą skalę stosował coś jakby lustrzane odbicie, no bo co musiałby, nie wiem, szczyt patriotów, tak? I nie jesteś prawdziwym patriotą, to nie jesteś zaproszony. Nie sądzę, żeby do czegoś takiego doszło, chociaż na pewno część środowisk Trumpa myśli kategoriami, powiedzmy, bliskich Trumpa, myśli kategoriami konserwatywnej międzynarodówki i na pewno takie kanały komunikacji warto utrzymywać i w nie wchodzić. Natomiast nie sądzę, żeby ambasador amerykański się w sposób analogiczny angażował Achebuchę przeciwko Tuskowi. Też przede wszystkim zobaczymy, kto będzie tym ambasadorem i jak szybko on będzie, tak? Bo tak jak mówię, może się okazać, że ambasador w Polsce będzie dopiero po wyborach prezydenckich. W tym sensie wszystkie te nasze rozważania będą trochę taką musztardą po obiedzie.
To znaczy, mamy ten jeden czynnik, kiedy zmieni się ambasador USA w Polsce, czy to będzie szybko, czy później też będzie pokazywało, jak bardzo Donald Trump i jego ekipa interesują się sytuacją w Warszawie. Kacper Kita, publicysta, portal Nowy Ład, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
A ja Państwu dziękuję za uwagę. 11:09 uciekł mi aż mikrofon. Czas na serwis informacyjny. To już za chwilę.